Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilich. Proszę Państwa, od czasu do czasu zdarza się, że prezentuję Państwu teksty, które uważam za ważne. Ważne dla Chińczyków, ważne dla Polaków, ważne dla Chin i dla Polski. Tym razem znalazłem artykuł wyraźnie sponsorowany, to jest sponsorowany przez Toyotę, ale to jest jakby... nie jest istotne. Znaczy jest istotne o tyle, że artykuł dotyczący wodoru, bo tytuł artykułu wodór to paliwo przyszłości, musi być sponsorowany przez Toyotę, bo Toyota jest jedyną na świecie marką, która firmą, wielką firmą, która odpowiada za właściwie większą część postępu w tym obszarze. To znaczy, chodzi mi oczywiście o ogniwa paliwowe. Dlatego pozwalam sobie zapoznać Państwa z tym tekstem, dlatego że ja sam z tego tekstu sporo rzeczy się dowiedziałem. Na przykład dowiedziałem się o takiej najprostszej oczywistości, która być może dla wszystkich jest oczywista, a dla mnie do tej pory nie była oczywista, że paliwa, znaczy ogniwa wodorowe i akumulatory pasują do różnych rozwiązań technicznych i wcale niekoniecznie muszą nawzajem się eliminować. Nie, one się uzupełniają, te rozwiązania. Te dwa rozwiązania, czyli samochody, na przykład samochody napędzone elektrycznością, ogniwami, znaczy akumulatorami, i samochody, różne samochody, pamiętajcie o tym, różne pojazdy w ogóle, nie samochody, pojazdy napędzane wodorem w różnych rozwiązaniach są raz lepsze rozwiązanie jest pierwsze, raz lepsze jest rozwiązanie drugie. I to jest właściwie wartość dodana tego artykułu dla mnie, a jak to będzie dla Państwa, zaprezentuję Państwu artykuł i sami się o tym przekonacie. Tytuł, a w ogóle rzecz się znalazła w komputer. Komputer Świat, www.komputerswiat.pl i tytuł wodór to paliwo przyszłości. Sprawdziliśmy to podczas The Hydrogen Society Experience 30 października dodany. No więc wodór jako paliwo ma szansę mocno zmienić obraz otaczającego świata. Co więcej, działania prowadzone przez wiele firm już go zmieniają. No i dowiedzieli się o tym ci dziennikarze, pojechali do Anglii. I tutaj podtytuł: Społeczeństwo wodorowe. Według Toyoty, która bardzo mocno angażuje się w stworzenie społeczeństwa wodorowego oraz jej 16 partnerów, których dorobek oraz plan na przyszłość mieliśmy okazję poznać podczas tego niecodziennego wodorowego doświadczenia, paliwo, jakim jest wodór, ma szansę zostać uniwersalnym źródłem energii. Marki zgromadzone wokół tej wspólnej idei widzą w wodorze właśnie szansę na to, aby przyszłe pokolenia mogły żyć w czystszym powietrzu na poradzenie sobie z wysokimi emisjami gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla. To jest akurat bzdura, bez znaczenia. Tu chodzi moim zdaniem o zupełnie co innego. Bo ta heca z dwutlenkiem węgla to jest tylko zwykła heca, natomiast wodór jako paliwo jest po prostu świetnym rozwiązaniem, nieporównanie lepszym niż cokolwiek innego, niż wszystkie paliwa powstałe na bazie węgla. I teraz kontynuuję dalej. Paliwo to ma także mieć swój niebagatelny udział w postępach w zakresie energetyki, dystrybucji energii oraz w elektryfikacji transportu. I to jest właśnie najistotniejsze. Co bardzo ważne bowiem, wizja społeczeństwa wodorowego nie odżegnuje się od innych sposobów na wykorzystanie prądu elektrycznego, między innymi do pojazdów zasilanych akumulatorowo. Wodór tutaj postrzegany jest bowiem nie tylko jako paliwo, ale bardziej jako uniwersalny nośnik i sposób na przechowywanie energii. I tu się zgadzam z tym w 100%. Już na drugi dzień mogliśmy przekonać się w praktyce, jakie możliwości ma wodór. Prawie 150 km trasy Londynu do Swindon, do siedziby firmy Johnson Matthey, przejechaliśmy napędzoną wodorem Toyotą Mirai. Mieliśmy przyjemność jeździć już tym modelem wcześniej, co nie zmienia faktu, że auto sprawdziło się podczas tej pracy znakomicie, dzięki między innymi temu, że jest bezgłośne. Tak naprawdę to są auto elektryczne, ale za wytwarzanie energii elektrycznej wykorzystywanej przez jego 154-konny silnik odpowiadają pokładowe ogniwa paliwowe zasilane wodorem. I da się błyskawicznie uzupełnić jego zbiornik, co już też na miejscu zrobiliśmy. Co ciekawostka, wodór tankuje się prawie tak samo jak popularne w Polsce LPG, choć paliwo tłoczone jest pod ciśnieniem aż 700 barów, a cały proces trwa około 3 minut. Choć nie było to tak naprawdę konieczne, bo całą trasę przewidziano na ten dzień, a więc prawie 300 km udałoby się nam przejechać na jednym zbiorniku. Mirai ma bowiem realny zasięg 500 km. Jego następca, który zresztą zaprezentowano oficjalnie w czasie trwania naszego wyjazdu, wartość tę ma mieć jeszcze większą. Na miejscu w siedzibie firmy Johnson Matthey prawdziwych specjalistów nie tylko od wodoru i ogniw paliwowych, bo ta firma ma na koncie między innymi dostarczanie katalizatorów do ogniw używanych podczas misji kosmicznych Apollo oraz Gemini, to stare czasy, ale przede wszystkim do zrównoważonych technologii energetycznych. Mieliśmy m.in. przyjrzeć się, jak produkuje się membrany wykorzystywane w ogniwach paliwowych oraz przyjrzeć się bliżej wizji wykorzystywania wodoru w przyszłości. I tutaj pod tytuł wodór jako uniwersalne źródło energii. To jest właśnie to. Jak zatem przedstawia się przyszłościowa, choć nie tak odległa, jak większości z nas się wydaje, bo według najnowszych badań, aby zahamować globalny wzrost temperatury na bezpiecznym dla przyszłości poziomie 1,5%, należy do 2105 roku osiągnąć neutralność klimatyczną, czyli maksymalne ograniczenie CO2. Nie, przepraszam, ale nie będę tych kretyńczyków, bo to nie ma sensu. To jest propaganda CO2, to zupełnie to jest dla pojebów, przepraszam za wyrażenie, dla jakichś pierwszoklasistów, a nie dla normalnych ludzi. Po pierwsze, należy spojrzeć na paliwo szerzej. Wodór jako paliwo szerzej. Wodór można wykorzystywać jako paliwo służące tak jak w Toyocie Mirai, przemieszczaliśmy się podczas The Hydrogen Society Experience, ale głównie jako uniwersalny akumulator energii. I tutaj się z tym zgadzam co do joty. No i tutaj jest, są różne podane angielskie rozwiązania, znaczy jakiś wykres. To sobie Państwo przeglądajcie. Przy jak największym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, obecnie wodór produkuje się co prawda głównie z gazu ziemnego, ale firmy takie jak Johnson Matthey pracują nad usprawnieniem tego procesu, tak aby był jak najbardziej wydajny i w miarę możliwości neutralny pod względem emisji oraz współpracują z innymi podmiotami w kierunku wykorzystania energii słonecznej oraz wiatrowej do produkcji wodoru. No ale no tak, może on służyć tam, gdzie energii nie może być, nie można bądź nie opłaca się magazynować akumulatorów. I to jest właściwie to zdanie jest bardzo istotne, że ta ostatnia część zdania, że wodór może posłużyć tam, gdzie energii nie można bądź nie opłaca się magazynować w akumulatorach. I to jest 100% prawda. I to kolejny jakiś tam rysunek, który pokazuje możliwości wykorzystania wodoru jako uniwersalnego nośnika energii. Niestety, jak widzę, słabością tego tekstu jest odnoszenie się ciągle do tego nieszczęsnego CO2, no ale to widocznie jest poprawność polityczna, która tym biednym ludziom z komputer świat nie pozwala patrzeć się na rzeczywistość taką, jaką ona jest, a nie kreowaną rzeczywistość. I cytuję dalej. Wodór ma bowiem nad innymi źródłami energii, niezaprzeczalną przewagę w postaci czasu, znaczy głównie energii elektrycznej. Jak przechowywać? Akumulatory. Albowiem akumulatory na obecnym stopniu jej rozwoju nie nadają się bowiem do długoterminowego przechowywania energii. No nie. a wodór w specjalnych zbiornikach przechowywać można w zasadzie przez dowolny czas. Paliwo to może służyć jako akumulator, który może przejąć na przykład nadwyżki energetyczne powstające między innymi w nocy. Tak jest. Na przykład poprzez elektrolizę, którą prezentował nam jeden z liderów produkcji tego typu urządzeń, firma ITM Power. Nawiasem mówiąc, urządzenia te świetnie nadają się właśnie do tego zastosowania, bo są w stanie zareagować na zmieniające się warunki. Produkcja wodoru rozpocząć się może w mniej niż sekundę od wystąpienia zapotrzebowania na paliwo, a do tego są w stanie wytworzyć naprawdę dużo, bo określono już w megawatach moc, kiedy zapotrzebowanie na prąd jest niższe niż w dzień, kiedy można je z wodoru szybko odzyskać. Także tutaj, mili Państwo, rzeczywiście jest tak, że przyjmując pewną optykę, pewne ograniczenia, bo tutaj w tym artykule w ogóle nie mówi się o kosztach, które są na razie wielkie, o tym, że ten proces wyodrębniania wodoru, znaczy otrzymywania wodoru jest piekielnie drogi, nie ma porównania z elektrycznością. Znaczy jest szereg ograniczeń. Natomiast mnie ten artykuł, po odrzuceniu tych wszystkich śmieci, które tu w tym artykule są, to CO2, te niedopowiedzenia różne, nachalne przypominanie, że a to taka firma, a to śmaka firma, a to jeszcze inna firma, angolska zresztą, no to one są takie wspaniałe. Takie, ja byłem w Anglii 3 miesiące, więc dawno temu, ale znam ten sposób myślenia. Byłem notabene w czasach, kiedy jak przyjechali do Londynu z moją czcigodną małżonką, to pierwsza rzecz, jaka nam się rzuciła w oczy, to slogan The British Genius. Tak jest, naprawdę. Lato 77 roku. The British Genius. I to był Silver Jubilee królowej Elżbiety. Także ja naprawdę znam ten sposób myślenia. Tutaj ten sposób myślenia jakby został sprzedany tym biednym Polaczkom, dziennikarzom Polaczkom, no i oni go jakby transponują do nas. Więc tutaj jeśli się na to nie zwraca specjalnej uwagi i wyciąga się właśnie z tej sterty śmieci rzeczy ważne, to można naprawdę rzeczy ważne zobaczyć, bo to, o czym tutaj mowa, to jest to, nie wiem, czy Państwo zrozumieli, ale produkcja wodoru, a do produkcji wodoru potrzebna jest elektryczność, prawda? I w związku z tym, no energia, po prostu energia. W związku z tym elektryczność. W związku z tym, jako że elektryczność jest, wahania są, zapotrzebowania dobowe są oczywiste. Mam nadzieję, że Państwo rozumiecie, że są oczywiste dobowe wahania zapotrzebowania. W ciągu dnia roboczego, powiedzmy sobie, to wahanie jest duże, zwiększa się, znaczy i zmniejsza się wprawdzie wieczorem, ale jednak jest spore, szczególnie jesienią i zimą, no bo ludzie, bo więcej się pali świateł. Natomiast w nocy to zapotrzebowanie na energię elektryczną maleje, prawda? Natomiast elektrownie powinny pracować w stabilnych warunkach. I wtedy ta energia elektryczna, która powinna być produkowana w tych elektrowniach, oczywiście ja mówię o konwencjonalnych elektrowniach, które nie mogą się zatrzymać od tak sobie. Więc ta energia może być sprzedawana po niższej cenie i w związku z tym produkowana, i w tym czasie właśnie w nocy, może być produkowany wodór, no najprościej mówiąc. A nie tylko oczywiście on, ale również, no na przykład pompownie, o Jezu, etenie, elektrownie pompowo, matko boska, zapomniałem nawet tego, pompowo-szczytowe. Wiem, że przynajmniej jedna taka, jeśli nie dwie, znam takie w Polsce. No więc chcę przez to powiedzieć, że używanie energii elektrycznej w nocy, wykorzystywanie jest bardzo cenne i gdyby na przykład można było w tym czasie wykorzystywać tą energię elektryczną do produkcji wodoru, no to byłby, to jest to wyśmienity sposób na magazynowanie energii. Po prostu na magazynowanie energii. To jest, jak powiedziałem, jedna z wartości dodanych, które ja mam z tego artykułu. Cytuję dalej. W ten sam sposób energię będzie można transportować dokładnie tak, jak dziś przewozi się ropę naftową, na przykład na pokładzie tankowców, czy energię w postaci właśnie skroplonego wodą. Sam wodór może być też wykorzystywany jako paliwo do lokalnej produkcji energii oraz zasilania różnych środków transportu. I to jest kolejna sprawa, bardzo zupełnie oczywista dla mnie, że ten wodór może być ważnym czynnikiem systemu energetycznego. Co ważniejsze jednak, wizja społeczeństwa wodorowego nie zakłada całkowitego oparcia się tylko na tym paliwie, ale zastosowania go tam, gdzie ma sens i uzasadnienie ekonomiczne, czyli rozsądny i zrównoważony sposób. I tutaj ten akapit jest bardzo istotny, proszę go słuchać. W samochodach elektrycznych, wykorzystywanych głównie w mieście, czy niewielkich pojazdach, lepiej sprawdzają się baterie, akumulatory, za to ogniwa paliwowe, wodorowe, mogą być wykorzystywane w samochodach poruszających się na długich dystansach, w transporcie, w autobusach, w pociągach, w statkach, a nawet samolotach. Wszędzie tam, gdzie ma on przewagę nad akumulatorami w postaci szybkiego tankowania oraz tam, gdzie koszt zastosowania ogniw paliwowych nie będą mieć dramatycznego wpływu na koszty. I tutaj właśnie w tym miejscu chciałem zwrócić uwagę na to, czego oni nie powiedzieli. Mówią wyraźnie, dramatyczny wpływ na koszty. Ogniwa paliwowe mają bardzo duży wpływ na koszt. Na razie. Więc trudno je porównywać do akumulatorów. A jak powiedziałem, powinno się raczej rozdzielić sfery, gdzie będzie się używało akumulatorów i sfery, gdzie będzie się używało wodoru. I to jest ta wartość, kolejna wartość dodana tego artykułu. Już teraz, cytuję dalej, i to dość niskim nakładem kosztów, można na przykład przystosować tabor kolejowy, a zwłaszcza lokomotywy dieslowskie, do napędu wodorowego, a oczywiście nikt nie będzie nalegał na zastosowanie ogniw paliwowych, na przykład w osobistych środkach transportu, czyli na przykład w rowerach elektrycznych, w hulajnogach elektrycznych, w skuterach elektrycznych, w małych samochodach miejskich elektrycznych. No nie ma sensu, prawda? Natomiast wszędzie tam, gdzie to jest duże, gdzie mamy do czynienia z dużymi, z autobusami, z trakami różnego rodzaju, dużymi ciężarówkami, średnimi ciężarówkami, to ma to sens, jeżdżącymi na duże odległości, to ma to sens oczywiście. I tutaj właśnie jest ta dywersyfikacja, bardzo dobry wykres, znaczy wykres, no wykres, no, takie, coś takiego. Coś takiego fajnego, co pokazuje właśnie tą dywersyfikację, gdzie powinny być zastosowane tylko baterie, gdzie baterie i ogniwa wspólnie mogą być zastosowane i miejsca, gdzie tylko ewentualnie powinny być zastosowane ogniwa paliwowe. I teraz cytuję dalej. Wbrew pozorom wszystko, czego wymaga proces przystosowania lokomotyw, na przykład do budowy stacji tankowania wodoru oraz zamiana generatorów energii elektrycznej, na przykład lokomotywy spalinowe, najczęściej właśnie dieslowskie, są tak naprawdę pojazdami elektrycznymi. Silnik spalinowy napędza prądnice, a osie napędowe są obracane za pomocą silników elektrycznych. Z napędzanych paliwami kopalnymi na ogniwa paliwowe zasilane wodorem, wyprodukowanym przy wykorzystaniu energii na przykład pochodzącej z odnawialnych źródeł. Tak jest. Za pomocą na przykład elektrolizy wody. Oczywiście całkowite przestawienie produkcji wodoru na odnawialne źródła energii wymagać będzie znacznych inwestycji w farmy wiatrowe i fotowoltaikę, ale długoterminowo i tak jak jako ludzkość nie mamy w tej chwili innego wyjścia niż tylko postawić na całkowitą neutralność klimatyczną. Bzdury. Jak już nieraz pisaliśmy, jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może zatrzymać globalne ocieplenie. Jezu, na poziomie bezpiecznym do naszej dalszej egzystencji. No, wiecie Państwo, jak oni są tacy durni, to już nic na to nie poradzę. No i I dalej. Tak użyty wodór może posłużyć także do zasilania całych budynków. W jednym z nich, znajdujących się w centrum Londynu, zresztą byliśmy pod adresem 20 Fenchurch Street, znajduje się bowiem jeden z najbardziej zrównoważonych pod względem zasilania wieżowiec na świecie, co zresztą podkreślono przy znajdującym się na jego 30 piętrze podniebny ogród Sky Garden. Za zasilanie całości odpowiadają zainstalowane na dachu panele fotowoltaiczne oraz ogniwa paliwowe z zasilanym wodorem, które są w stanie wygenerować 300 kW. Ich zastosowanie pozwoliło na ograniczenie emisji CO2. Giemnie to chodzi. Proszę Państwa, a więc tak, ogniwa paliwowe z zasilanym wodorem, które są w stanie wygenerować 300 kW. Przepraszam bardzo, ale ja tego nie kupuję. 300 kW, duży budynek, 300 kW. To jest kit. No, wieżowiec, widać, że to wieżowiec, kilkunastopiętrowy przynajmniej, na 300 kW. 300 kW energii wystarczy na wieżowiec. No, nie, to jest jakieś chore. A proszę Państwa, no i tutaj dalej, to jest chyba tylko jednak już reklama właśnie tych różnych Toyota Mirai. No, to dobrze, no świetnie, że taki samochód jest, ale bardzo dobrze, że jest. No, ale prezentowano nam także zasilane ogniwami paliwowymi autobusy miejskie. Tak, to ma sens. Zastosowanie na przykład w kolejnictwie, budownictwie. To ma sens. Mobilną stację tankowania wodoru. No, a nawet wodorowe wózki paliwowe, widłowe Toyota. No, to już może mniej. Natomiast na przykład wodorowy dron, tak, wodorowy dron, tak. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wodorowy dron, wydaje mi się, że wodorowy dron będzie lżejszy od drona zasilanego akumulatorem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, no proszę Państwa, tutaj to, ten tekst naprawdę jest taki mieszany, jeśli chodzi o poziom. Bo jak powiedziałem, to sami Państwo widzieliście, niektóre bzdury klimatyczne, no to przecież to jest nie do pomyślenia. Tutaj reklama tej Toyoty dosyć nachalna, reklama tego angielskich firm nachalna. No tutaj widać takie zdjęcie dosyć marne jachtu Energy Observer, tak się nazywa angielski jacht, który ma kombinowany, zaopatrzona jest w kombinowany system zasilania i w zasadzie samowystarczalna, to znaczy ma ogniwa, które widać, ogniwa fotowoltaiczne, ogniwa paliwowe oraz elektrolizer. No. Więc w zasadzie, ciekawe, co to znaczy w zasadzie, to znaczy w ilu procentach w zasadzie. Tak, mili Państwo, trzeba przy okazji czytania takich artykułów wyraźnie oddzielić warstwę reklamową, propagandową takiego artykułu od tego, co ja powiedziałem, od pewnych kilku miejsc w tym artykule, które są ważne, warte zapamiętania, których wartość dodana jest. Wartość dodana z tego artykułu jest, to trzeba po prostu odrzucić ten kit, w którym umaczane są te wartości. No, nie jest ich wiele, ale są. I mnie ten artykuł, a właściwie nie tyle artykuł, co właśnie te wartości dodane w nim zawarte, pozwoliły na zrozumienie pewnych niuansów związanych z promocją właśnie świata wodorowego versus świat akumulatorowy. I teraz rozumiem, dlaczego te dwa światy mogą być niesprzeczne. To mogą być naprawdę zupełnie niesprzeczne światy. Powiedziałbym mniej więcej. Teraz rozumiem, dlaczego Chińczycy, którzy są prekursorami samochodów elektrycznych, również rozwijają motoryzację wodorową, ale już nie tą motoryzację osobową, No ale właśnie ten wodór ma posłużyć to jako paliwo do nowej generacji ciężarówek długodystansowych, autobusów długodystansowych, pociągów, lokomotyw, etc., 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 samolotów, statków, etc., etc. Tutaj to kupuje, tak, to kupuje. No, składając hołd Japończykom, no bo oni zapewne wzięli się za tą sprawę wodorową, bardzo logicznie rozumując, iż elektryczność, samochody, pojazdy elektryczne nie rozwiążą problemu. Nie wszystkie samochody elektryczne nadają się do zainstalowania w nich akumulatorów, zwykłych akumulatorów. Tam na przykład, no proszę sobie wyobrazić, na budowie przez cały dzień ciężarówka jeździ w tej wewte z 5, 10, 15 tonami urobku. Przecież ta ciężarówka nie może być zasilana akumulatorem. Znaczy, może to wszystko można, prawda? Tylko po co? Nie ma sensu zasilać ją akumulatorem. Jest wielki sens, natomiast włożyć tam ogniwo wodorowe. Tak, to tak, to tak. Autobus, który ma do przyjechania, na przykład autobus Warszawa-Paryż. No, to aż się prosi, prawda? O ogniwo wodorowe. Aż się prosi. Czy właśnie traki na długich dystansach. Traki na długich dystansach. No to się proszą. No to. Te wszystkie, tak jak tutaj wspomniano, te lokomotywy dieslowskie. No, one kiedyś były bardzo ważnym elementem. W dalszym ciągu są bardzo ważnym elementem kolejnictwa. Ale, no ale można z nich spokojnie zrezygnować, pod warunkiem, że się zamieni silnik diesla, który wytwarza energię zresztą, bo to tylko do tego on jest potrzebny, silnik diesla na właśnie ogniwo wodorowe. Także powtarzam jeszcze raz. Ten artykuł dał mi kilka wartości dodanych. Jakie wartości dodane zostały Państwu przekazane, to już Wasza sprawa. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.